Przed mikrofonem Artur Mazurek, a ze mną w studiu jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, ekspert Team Europe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich naszych słuchaczy.
Mamy piątek 31 stycznia, a to oznacza dzień, w którym kończy się pewna saga zapoczątkowana przez referendum w 2016 roku. Mówimy oczywiście o Brexicie. Prawie 4 lata minęły od tego wydarzenia. Czy pana zdaniem dało się z Unii Europejskiej wyjść wcześniej?
Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że Brexit jest jak wyjmowanie jajka z gotowego omletu. To znaczy, jest to ogromnie skomplikowane przedsięwzięcie. I to powiedział, jeśli dobrze pamiętam, Michel Barnier, główny negocjator brexitowy po stronie Unii Europejskiej. A generalnie rzecz biorąc, ten proces jest koronnym dowodem na to, że zanim ktoś ogłosi być może medialnie popularne, cieszące się poparciem jakiejś części społeczeństwa hasła eurosceptyczne, europesymistyczne w rodzaju wychodzenia z Unii Europejskiej, to trzeba zbalansować koszty. To, że Brytyjczycy wychodzą w dniu dzisiejszym o 11 swojego czasu, zwróciłbym na to uwagę, to subtelna różnica, to jest 11 GMT, czas europejski, 12, to niewątpliwie jest domknięcie pewnego etapu. Mówi pan redaktor o sadze. Ja bym tę sagę podzielił na kilka sezonów. To jest koniec pierwszego sezonu dotyczącego negocjacji wychodzeniowych, próby ułożenia sobie stosunków w momencie, w którym Brytyjczycy nie będą już członkiem formalnie Unii Europejskiej. Jako pierwsze państwo, zdajemy sobie z tego sprawę, w historii integracji europejskiej, decyduje się powiedzieć stop i rozpocząć swoją indywidualną przygodę. No to nie oznacza jednak, że od godziny od północy z dzisiejszego dnia na jutro, czyli na sobotę, Brytyjczycy w sposób magiczny staną się państwem bardziej komplementarnym, stabilnym, silniejszym ogólnie rzecz biorąc, ponieważ Brexit pootwierał bardzo wiele znaków zapytania, bardzo poważnych w sensie społecznym, w sensie politycznym, w sensie nawet konstytucyjnym. I tuż za rogiem, powie wielu, kryje się niestabilność w Irlandii Północnej, podzielonej niewidzialną granicą. Tuż za rogiem kryje się prawdopodobnie odgrzewanie kwestii drugiego referendum niepodległościowego w Szkocji, którzy przecież Szkoci gremialnie zagłosowali za pozostaniem, a to woda na młyn tendencjom narodowościowym, tak bym to powiedział, nacjonalistycznym. Do tego jeszcze przetasowanie na scenie politycznej brytyjskiej, pokazujące, że lejburzyści, którzy byli bardzo bezbarwni w ostatniej kampanii wyborczej, no nie mieli pomysłu, żeby przeciągnąć wyborców na swoją stronę, pomijając fakt bardzo słabych notowań przywódcy Jeremy'ego Corbyna. Zatem dobiega do końca saga, ale ten pierwszy sezon związany z negocjacjami wychodzeniowymi, ale drugi sezon przed nami. Chcę tu uspokoić i pana, i naszych słuchaczy, że jeszcze bardzo wiele ciekawych rzeczy się wydarzy w kolejnych 9-10 miesiącach negocjacji dotyczących tego, jaka umowa handlowa będzie wiązała już Brytyjczyków będących poza Unią Europejską. Za chwilkę, jeśli dobrze pamiętam, flaga brytyjska zostanie opuszczona z masztu w Brukseli. To bardzo symboliczne. Pokazuje także niewątpliwie, że żaden porządek polityczny nie jest dany raz na zawsze i Unia Europejska musi wyciągnąć lekcję. To nie jest tak, że będziemy dzisiaj krytykować Brytyjczyków, że źle robią, robią głupio, bo takie są prawa demokracji. Natomiast z tej lekcji na pewno Europejczycy wszyscy muszą wyciągnąć lekcję. Nie mam najmniejszych wątpliwości, żeby tych przypadków było po prostu w przyszłości jak najmniej, bo to osłabia, co by nie mówić, potencjał Unii Europejskiej.
Mówi pan o tym, żeby tych przypadków było jak najmniej, ale bodajże w środę Nigel Farage, jeden z ojców Brexitu, stwierdził, że tych krajów, które mogą opuścić Unię Europejską, może być więcej i wśród tych krajów wymienił m.in. Polskę, także Danię i Włochy. I czy pana zdaniem Polska powinna iść śladami Wielkiej Brytanii, czy jednak trzymać się ściśle pozostania w tej Unii Europejskiej? Bo tam z tego, co kojarzę, Nigel Farage też zaznaczał, wiele takich przypadków, że Unia Europejska naciska na Polskę, co się naszemu rządowi może nie podobać.
Ja nie mam wątpliwości, że jakby koniunktura aktualnie sprzyja tego rodzaju retoryce. Nigel Farage, który słynie z różnych barwnych swoich wypowiedzi, zbudował swoją karierę polityczną na wyprowadzaniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i dzisiaj w zasadzie odnosi triumf, natomiast paradoksalnie chcę powtórzyć, prawdopodobnie odchodzi także w polityczny niebyt, ponieważ jego paliwo polityczne się po prostu kończy. I ja na miejscu Nigela Farage'a prawdopodobnie mówiłbym podobne rzeczy, natomiast nie byłbym aż tak bardzo optymistą, jeśli chodzi o jego lądowanie w rzeczywistości politycznej Wielkiej Brytanii. Oczywiście Brexit Party zdecydowała się na takie taktyczne zrezygnowanie z startowania w wyborach, biorąc pod uwagę okręgi, gdzie była partia konserwatywna. Ale zostawmy to. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeśli popatrzymy na tendencje w Europie, to Polacy, Duńczycy, Holendrzy, Włosi to są jednak nacje, które z Europy się cieszą. Zwróćmy uwagę na najnowszy sondaż, jeśli dobrze pamiętam, Ipsosu, który pokazuje, przed kilkoma dniami zrobiono ten sondaż, który pokazuje, że Unia Europejska jest darzona zaufaniem przez niemal 70% Polaków. Nikt o zdrowych zmysłach z polityków w Polsce nie wpadnie na pomysł, że Unia Europejska jest w tym przypadku kozłem ofiarnym, należy ją rugować w rzeczywistości polskiej, bowiem to może się okazać bilet w jedną stronę w kierunku porażki wyborczej, co jednak nie oznacza, że poszczególne partie nie będą akcentować różnych elementów zmiany, reformy tego porządku polityczno-ekonomicznego. A zatem byłbym tutaj ostrożny, niespecjalnie bym się przejmował tymi słowami. Niemniej jednak widzimy wokół sporu o praworządność, że nie tyle tutaj grozi nam wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej, co dla wielu ekspertów, i mam wrażenie, że także dla mnie, gra idzie o to, żeby nie wyprowadzić Unii Europejskiej z Polski. To znaczy utrzymać pewien minimalny standard, nawet jeśli nie do końca nam się podoba i mamy inny pomysł na praworządność, to jednak gramy w jednej drużynie, na tych samych zasadach i wypadałoby, powtarzam to w różnych wywiadach, szukać wspólnego mianownika pod kątem tej sytuacji spornej, bo po Brexicie powstaje wyrwa w sensie budżetowym, w sensie instytucjonalnym, panie redaktorze, która daje szansę paradoksalnie Polsce, by w nią wejść, by się pozycjonować na nowo w strukturze 27 już. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Życzę jak najlepiej naszym dyplomatom. To nie będzie zadanie łatwe, biorąc pod uwagę chociażby spór dotyczący praworządności.